Lucy Mount Montgomery, Rilla ze Złotego Brzegu. Przełożyła Janina Zawisza-Krasucka. Rozdział pierwszy. Wiadomości z Glen i inne sprawy. Było ciepłe, nasiąknięte złotem przyjemne popołudnie. W obszernej bawialni na Złotym Brzegu siedziała Zuzanna Baker, tonąc w aureoli własnego zadowolenia. Była już czwarta po południu i Zuzanna, która pracowała zazwyczaj intensywnie od 6 rano, uważała, że zasłużyła na godzinkę odpoczynku i ploteczek. Była w danej chwili najzupełniej szczęśliwa, bo nawet w kuchni dzisiaj wszystko szło jak z płatka. Doktor Jekyll nie był Mr. Hyde'em i nie grał jej na nerwach, a z miejsca, na którym obecnie siedziała, mogła ze swobodą obserwować przedmiot swej najwyższej dumy, mianowicie wazon peonii, własne arcydzieło kwitnących, jak żadne peonie w Glen St. Mary nigdy nie kwitły. Były tam peonie purpurowe, srebrzyste i białe jak zimowy, czyściutki śnieg. Zuzanna miała na sobie nową, czarną, jedwabną bluzkę, jakiej nawet pani marszałkowa Elliot nigdy nie nosiła, i biały, nakrochmalony fartuch, pięknie związany z krzyżowanymi taśmami szerokości 5 cali. Fartuchy takie też nieczęsto się widzi. Nic dziwnego, że Zuzanna posiadała samopoczucie dobrze ubranej kobiety i ze spokojem poczęła przeglądać numer codziennych przedsięwzięć, zabierając się do uważnego odczytania wiadomości z Glen, które, jak właśnie objaśniła ją panna Cornelia, zajmowały dzisiaj pół kolumny i wspominano w nich prawie o każdym mieszkańcu Złotego Brzegu. Na tytułowej stronicy przedsięwzięć widniał wielki nagłówek artykułu o tym, że jakiś arcyksiąże Ferdynand, czy ktoś tam, został zamordowany w miejscowości noszącej śmieszną nazwę Sarajewo. Lecz Zuzanna nie interesowała się tak mało ważnymi sprawami. Lubiła coś istotnie życiowego. O, tutaj były migawki z Glen St. Mary. Zuzanna poprawiła się na krześle i poczęła odczytywać jedną wiadomość po drugiej na głos, jakby pragnąc wydobyć z tego jak najwięcej zadowolenia. Pani Blight i jej gość, panna Cornelia, alias pani marszałkowa Elliot, gawędziły w pobliżu otwartych drzwi prowadzących na werandę, poprzez które wnikało chłodne, rozkoszne powietrze, przynosząc z ogrodu woń rozkwitłych kwiatów i echo wesołych głosów od strony winnej altanki, gdzie znajdowali się Rilla, panna Oliver i Walter, prowadząc ożywioną rozmowę i śmiejąc się wesoło. Gdziekolwiek była Rilla Blight, tam musiał być serdeczny, wesoły śmiech. W bawialni znajdowała się jeszcze jedna żywa istota, zwinięta w kłębek na kanapie, która posiadała bardzo silną indywidualność i prawdopodobnie była jedyną żywą istotą, której Zuzanna nie cierpiała. Wszystkie koty są tajemnicze, lecz dr Jekyll i Mr. Hyde, w skróceniu Doc, był tajemniczy potrójnie. Był to kot o podwójnej osobowości, albo jak twierdziła Zuzanna, musiał być opętany przez diabła. Coś niesamowitego istniało od samego początku jego egzystencji. Przed 4 laty Rilla Blight miała ukochanego kociaka, białego jak śnieg, o czarnym ogonku, którego nazwała Jacek Mróz. Zuzanna nie lubiła Jacka Mroza, chociaż nie umiała nigdy tej swojej niechęci uzasadnić. Proszę mi wierzyć na słowo, droga pani doktorowo, mawiała zazwyczaj złowróżbnie, że z tego kota nic dobrego nie będzie. Ale dlaczego Zuzanna tak sądzi? Pytała niejednokrotnie pani Blight. Nie sądzę, tylko wiem, brzmiała odpowiedź Zuzanny. Co do innych mieszkańców Złotego Brzegu, to Jacek Mróz był ich faworytem. Bardzo czysty i dobrze wychowany. Nie pozwolił nigdy, aby na jego białym futerku zaistniała choć najdrobniejsza plamka. Posiadał niezwykle miły sposób mruczenia i łaszenia się. Jednym słowem, potrafił zaskarbić sobie serca wszystkich. I nagle nieoczekiwana tragedia zawisła nad Złotym Brzegiem. Jacek Mróz miał kocięta. Trudno było opisać szalony triumf Zuzanny. Czyż nie mówiła zawsze, że przyjdzie dzień, kiedy kot okaże się całkiem czymś innym? Teraz wreszcie wszyscy sami się przekonali. Rilla zatrzymała jedno z kociąt, bardzo ładne, o burym futerku, przecinanym pomarańczowymi pręgami i o dużych, atłasowych, złocistych uszkach. Nazwała kociaka Złotko i imię to zdawało się pasować najzupełniej do małego, figlarnego stworzonka, które w zaraniu swej młodości nie zdradzało się nigdy, że posiada ponure i mściwe usposobienie. Zuzanna oczywiście ostrzegła całą rodzinę, że niczego dobrego nie można się spodziewać po potomku tego diabelskiego Jacka Mroza. Lecz prorocze ostrzeżenia Zuzanny zbywano tylko śmiechem. Rodzina Blajtów tak nawykła uważać Jacka Mroza za przedstawiciela płci brzydkiej, że trudno jej było wyzbyć się tego przyzwyczajenia. To też mówiono nadal o kotce jako o stworzeniu rodzaju męskiego, aczkolwiek stwarzało to sytuację nader śmieszną. Goście zazwyczaj otwierali szeroko oczy, gdy Rilla mówiła Jacek i jego kocięta, albo zwracała się poważnie do Złotka idź do matki i powiedz mu, żeby ci wymył futerko. To jest stanowczo nieprzyzwoite, droga pani doktorowo, mówiła Zuzanna z goryczą. Ona sama starała się pójść na kompromis, mówiąc o Jacku ono albo biały zwierzak. Nikt z mieszkańców Złotego Brzegu nie bolał zbytnio, gdy następnej zimy ono zostało przypadkowo otrute. Z biegiem czasu nazwa Złotko dziwnie nie pasowała do pomarańczowego kocura, i Walter, który właśnie zaczytywał się książkami Stevensona, ochrzcił kota mianem Dr. Jekyll i Mr. Hyde. Jako Dr. Jekyll kot był senny, pieszczotliwy, zadomowiony i bardzo lubił, gdy go głaskano, klepano i pieszczono. Szczególnie lubił leżeć na grzbiecie z wyciągniętą, lśniącą szyją i mruczeć w sennym zadowoleniu. Mruczał zresztą prześlicznie. Jeszcze nigdy na Złotym Brzegu nie było kota, który by tak stale i z takim przejęciem mruczał. Jedyna rzecz, jakiej zazdroszczę kotom, to mruczenie, mówił doktor Blight, przysłuchując się monotonnej melodii doka. Mruczenie to wyraża całą pełnię zadowolenia. Dok był bardzo ładny. W każdym ruchu posiadał mnóstwo gracji, a pozy, jakie przybierał, były pełne godności. Gdy wyciągał swój długi, puszysty ogon, siedząc na werandzie z wzrokiem utkwionym w przestrzeń, państwo Blight dochodzili do wniosku, że nawet egipski sfinks nie miał w swej postaci więcej tajemniczości i wspaniałego majestatu. Gdy napadał go nastrój Mr. Hyde'a, co się przeważnie zdarzało przed deszczem lub wiatrem, stawał się dzikim stworzeniem o zmienionych oczach. Przeistoczenie to następowało zawsze nieoczekiwanie. Zeskakiwał wtedy z kanapy z niepohamowanym sykiem i wrzaskiem, gryząc i drapiąc każdego, kto usiłował go udobruchać. Sierść doka stawała się wtedy ciemniejsza, a oczy połyskiwały diabelskim blaskiem. Było w nim coś, co przerażało, lecz jednocześnie zachwycało swym demonicznym pięknem. Gdy przeistoczenie następowało o zmierzchu, wszyscy mieszkańcy Złotego Brzegu odczuwali dziwny lęk. W takich razach Dok stawał się nieustraszonym stworzeniem i tylko Rilla broniła go, twierdząc, że to taki piękny kot włóczęga. Istotnie, Doc lubił się włóczyć. Doktor Jekyll lubił świeże mleko. Mr. Hyde na mleko nawet nie patrzył i warczał ponuro nad kawałkiem mięsa. Doktor Jekyll schodził po schodach tak cicho, że nawet kroków jego dosłyszeć nikt nie mógł. Krok Mr. Hyde'a był tak ciężki, jak stąpanie zmęczonego człowieka. Niekiedy wieczorami, gdy Zuzanna zostawała sama w domu, drętwiała ze strachu, jak twierdziła, słysząc głośne kroki Doka. Siadywał na środku kuchni, ze straszliwym wzrokiem utkwionym w jej twarzy i tak mógł siedzieć całymi godzinami. Po prostu działało to jej na nerwy, lecz na próżno biedna Zuzanna chciała go z kuchni wypędzić. Raz nawet ośmieliła się rzucić w Doka kawałkiem drzewa, lecz wówczas bestia skoczył na nią. Zuzanna wybiegła z przestrachem i od tej pory nigdy już nie zaczynała z Mr. Hyde'em, choć gdy Doc popadał w nastrój doktora Jekylla, zdobywała się na tyle odwagi, aby mu dać psztyczka w nos. Przyjaciele panny Flory Meredith, Geralda Meredith i Jamesa Blighta, czytała Zuzanna, cedząc z zadowoleniem nazwiska przez zęby, bardzo się cieszyli z niedawnego ich powrotu do domu z Redmond. James Blight, który otrzymał stopień akademicki w roku 1913, ukończył właśnie pierwszy kurs medycyny. Flora Meredith wyrosła na piękną dziewczynę, zauważyła panna Cornelia, pochylając się nad swoją robótką Filet. Naprawdę trzeba podziwiać, jaka w tych dzieciach zaszła zmiana od chwili, gdy Rosalia West zamieszkała na plebanii. Ludzie zapomnieli prawie zupełnie, ile dawniej te dzieciaki przysparzały kłopotu. Aniu, kochanie, pamiętasz, jak się dawniej zachowywały? Nie przypuszczałam, aby Rosalia mogła mieć na nie taki wpływ. Jest raczej ich przyjaciółką niż macochą. Dzieciaki pokochały ją, a Una po prostu uwielbia Rosalię. Stała się prawdziwą niewolnicą małego Barty. Nic dziwnego zresztą, bo to strasznie miły dzieciak. Ale czy widziałaś kiedy, aby dziecko było tak podobne do ciotki, jak Barty do Heleny? Ma takie same ciemne włosy i jest tak samo uparty. Nie posiada ani odrobiny podobieństwa do Rosalii. Norman Douglas utrzymuje żartem, że Bocian, przynosząc Bartiego, miał na myśli jego i Helenę i tylko przez omyłkę pozostawił go na plebanii. Barty uwielbia Jima, rzekła pani Blight. Gdy Jim przychodzi na plebanie, Barty chodzi za nim jak przywiązany mały psiak, przyglądając mu się spod zmarszczonych, czarnych brwi. Jestem pewna, że nie ma takiej rzeczy, której by dla Jima nie zrobił. Czy z Jima i Flory będzie para? Pani Blight uśmiechnęła się. Wiadome było wszystkim, że panna Cornelia, która przed laty tak nie cierpiała mężczyzn, teraz najchętniej łączyła młode pary. Są na razie tylko dobrymi przyjaciółmi, panno Cornelio. Bardzo dobrymi przyjaciółmi. Możecie mi wierzyć, powiedziała panna Cornelia dobitnie. Wiem o wszystkim, co wyprawia ta młodzież. Nie wątpię, że Mary Vance stara się już o to, żeby pani wiedziała, pani marszałkowo Elliot, wtrąciła Zuzanna znacząco. Sądzę jednak, że wstyd mówić o małżeństwie takich dzieci. Dzieci? Jim ma już 21 lat, Flora 19, odparła panna Cornelia. Nie należy zapominać, Zuzanno, że my, stare, nie jesteśmy jedynymi dorosłymi osobami na świecie. Skrzywdzona Zuzanna, która nie lubiła wszelkich docinków na temat wieku, nie z próżności, lecz z obawy, że ludzie mogą pomyśleć, iż jest już za stara do pracy, zabrała się na nowo do czytania wiadomości. Carol Meredith i Shirley Blight wrócili do domu w zeszły piątek z Akademii Królewskiej. Domyślamy się, że Carol zostanie zaangażowany do szkoły w porcie na rok przyszły Jesteśmy pewni, że wkrótce stanie się popularnym i jednym z najzdolniejszych nauczycieli. Będzie uczył teraz dzieci wszystkiego możliwego o insektach, odparła panna Cornelia. Skończył akademię i pan Meredith i Rosalia pragnęli, aby jesienią jechał do Redmond. Ale Karol jest bardzo niezależny, chce sam zarabiać na swoje dalsze wykształcenie. Dzielny z niego chłopak. Walter Blythe, który od 2 lat był nauczycielem w Lowbridge, opuścił zajmowane stanowisko, czytała Zuzanna. Podobno zamierza na jesieni wyjechać do Redmond. Czy Walter jest już dość silny, aby wybrać się do Redmond? Zagadnęła z niepokojem panna Cornelia. Sądzimy, że nabierze siły do jesieni, odparła pani Blythe. Wypoczynek letni na świeżym powietrzu i słońce dobrze mu zrobią. Tyfus jest trudną rzeczą do wyleczenia, zauważyła panna Cornelia z naciskiem. Tym bardziej, jeżeli ktoś jest tak delikatny jak Walter. Sądzę, że lepiej by zrobił, gdyby odłożył studia jeszcze na 1 rok, ale on jest bardzo ambitny. Czy Dee i Nan także wyjeżdżają? Tak, obydwie chciały udzielać lekcji jeszcze w przyszłym roku, lecz Gilbert uważa, że lepiej będzie, gdy jesienią wyjadą do Redmond. Bardzo mnie to cieszy. Będą przynajmniej mogły uważać na Waltera, aby się nie przemęczał za bardzo nauką. Przypuszczam, ciągnęła dalej panna Cornelia, zerkając na Zuzannę, że po naganie, jaką otrzymałam przed 5 minutami, mogę się narazić, jeśli powiem, że Jerry Meredith robi słodkie oczy do Nan. Zuzanna zdawała się nie słyszeć tej uwagi, a pani Blythe zaśmiała się znowu. Mam pełne ręce roboty z tymi chłopcami i dziewczętami, nieprawdaż, droga panno Cornelio? Gdybym to wszystko brała poważnie, głowa by mi pękła, a nie chcę o tym myśleć. Tak mi trudno uświadomić sobie, że już są dorośli. Ilekroć patrzę na tych 2 moich wysokich synów, dziwię się, że to ci sami chłopcy, których kołysałam, pieściłam i śpiewałam im do snu. Czyż Jim nie był najmilszym dzieckiem w starym wymarzonym domku? A teraz jest już prawie dorosłym mężczyzną zalecającym się do panien. Wszyscy się starzejemy, westchnęła panna Cornelia. Przypomina mi zawsze o starości tylko jedna rzecz, uśmiechnęła się pani Blythe, a mianowicie noga, którą złamałam, gdy Józia Pai kazała mi przejść przez ogrodzenie berych na zielonym wzgórzu. Jeszcze do dzisiaj czuję darcie na zmianę pogody. Nie chcę przyznać, że to reumatyzm, ale boli dotkliwie. Co do dzieci, to zarówno moje, jak i Meredithów układają plany na jak najprzyjemniejsze spędzanie lata, zanim wyjadą na studia. Wesoły z nich narodek. Wprowadzają do domu mnóstwo radości i serdecznego śmiechu. Czy Rilla wstąpi na akademię, jak Shirley wróci? To jeszcze nie jest postanowione. Mam wrażenie, że raczej nie. Przede wszystkim Gilbert twierdzi, że nie jest dość silna. Jest zbyt wyrośnięta na swój wiek. Ja znów chciałabym choć jedno ze swoich dzieci mieć przy sobie na przyszłą zimę. Z nudów musiałabym z Zuzanną kłócić się chyba codziennie. Zuzanna uśmiechnęła się, słysząc te słowa. Bawiła ją sama myśl, że mogłaby kłócić się z drogą panią doktorową. A Rilla sama? Czy chce jechać? Zapytała panna Cornelia. Nie. Trzeba przyznać, że jedynie Rilla nie zdradza wygórowanych ambicji. Wolałabym, żeby była bardziej ambitna. Wesołe spędzanie czasu jest jej jedynym ideałem. Dlaczegoż by miało być inaczej, droga pani doktorowo? Zawołała Zuzanna, która nie mogła znieść, aby ktoś występował przeciw mieszkańcom Złotego Brzegu. Młoda dziewczyna powinna wesoło spędzać czas. Ja bym nie była lepsza na jej miejscu. Jeszcze zdąży nauczyć się łaciny i greki. Chciałabym, aby miała choć trochę poczucia odpowiedzialności, Zuzanno, a sama wiesz, jak okropnie jest próżna. Ma z czego być próżna, odparła Zuzanna. Jest najładniejszą dziewczyną w Glen St. Mary. Czy pani myśli, że te wszystkie McAllistery i Crawfordy i Elioty z Zaportu w ciągu 4 generacji mogłyby zdobyć się na taką urodę? Nie mogłyby. Nie, droga pani doktorowo. Znam swoje miejsce, ale nie pozwolę pani na krytykowanie Rilli. Niech pani posłucha, pani marszałkowo Elliot. Zuzanna znalazła okazję, by zmierzyć się z panną Cornelią w sprawach sercowych dzieci. Z upodobaniem zaczęła czytać. Miller Douglas postanowił nie wyjeżdżać na zachód. Zamierza w dalszym ciągu pracować na farmie ciotki, pani Elek Davis. Zuzanna zerknęła na pannę Cornelię. Słyszałam, pani marszałkowo Elliot, że Miller zaleca się do Mary Vance. Ten strzał był celny. Twarz panny Cornelii spurpurowiała. Nie chcę, aby Miller Douglas uczepił się Mary, odparła. Pochodzi z marnej rodziny. Ojciec jego był wypędkiem Douglasów. Nigdy go nie zaliczyli do swego grona. A matka to jedna z tych okropnych Dillonów z Zaportu. Wydaje mi się, pani marszałkowo Elliot, że rodzice Mary Vance nie byli tym, co się nazywa arystokracją. Mary Vance otrzymała dobre wychowanie i jest zręczną, rozsądną i zdolną dziewczyną, odparła panna Cornelia. Nie zmarnuje się dla Millera Douglasa. Możecie mi wierzyć. Wie, jakie jest moje zdanie w jej sprawie, a Mary jak dotąd nigdy nie była nieposłuszna. Sądzę, że nie musi sobie pani tym zaprzątać głowy, marszałkowo Elliot. Jako, że pani Elek Davis jest tak samo temu przeciwna jak pani i oświadczyła, że jej siostrzeniec nigdy nie poślubi takiego nic bez nazwiska jak Mary Vance. Zuzanna, czując, że zwyciężyła w tej potyczce, przeszła do następnej wiadomości. Z radością dowiadujemy się, że panna Oliver została ponownie zaangażowana jako nauczycielka na przyszły rok. Panna Oliver spędzi dobrze zasłużone wakacje w swym domu w Lowbridge. Tak się cieszę, że Gertruda zostaje, powiedziała pani Blight. Okropnie by nam było jej brak. I ma taki doskonały wpływ na Rillę, która ją uwielbia. Są przyjaciółkami mimo różnicy wieku. Słyszałam, że wychodzi za mąż. Mówiono o tym, ale odłożono małżeństwo na rok. Kim jest młody człowiek? Robert Grant. To młody prawnik z Charlottetown. Mam nadzieję, że Gertruda będzie zadowolona. Życie jej było niewesołe, zaprawione goryczą i jest okropnie wrażliwa. Pierwsza młodość już minęła i obecnie jest sama jedna na świecie. Miłość, która się w jej sercu zrodziła, jest dla niej czymś tak nieoczekiwanym, że chwilami nie śmie w nią wierzyć. Gdy ślub musiał ulec zwłoce, wpadła w skrajną rozpacz, aczkolwiek nie była to wina pana Granta. Zaszły pewne komplikacje w sprawach posiadłości jego ojca, który umarł zeszłej zimy, i syn nie może się ożenić, dopóki wszystko nie zostanie załatwione. Mam wrażenie jednak, że Gertruda przyjęła to za zły omen, uważając, że szczęście ją zawodzi. Nie należy nigdy, droga pani doktorowo, liczyć zbytnio na jednego mężczyznę, zauważyła uroczyście Zuzanna. Pan Grant jest tak samo zakochany w Gertrudzie, jak ona w nim, Zuzanno. To nie on zawiódł w tym wypadku, tylko złośliwy los. Gertruda posiada w duszy dużo mistycyzmu i z tego powodu ludzie nazywają ją przesądną. Ma dziwną wiarę w sny i trudno jej to wyperswadować. Muszę przyznać, że niektóre jej sny... Ale broń Boże, żeby Gilbert miał usłyszeć, że wypowiadam takie herezje. Co takiego interesującego znalazłaś, Zuzanno? Zuzanna wydała głośny okrzyk. Proszę posłuchać, droga pani doktorowo. Pani Zofia Crawford opuściła swój dom w Lowbridge i zamierza zamieszkać ze swą siostrzenicą, panią Albertową Crawford. Przecież Zofia jest moją kuzynką, pani doktorowo. Kłóciłyśmy się zawsze, będąc dziećmi, która z nas ma wziąć ze szkoły niedzielnej kartę z napisem Bóg jest miłością i od tego czasu nigdyśmy ze sobą nie rozmawiały. A teraz Zofia przyjeżdża tu, aby zamieszkać naprzeciwko nas. Powtórzycie dawne sprzeczki, Zuzanno, chociaż uważam, że w sąsiedztwie najlepsza jest zgoda. Kuzynka Zofia zawsze rozpoczynała kłótnie, więc powinna teraz pierwsza mnie przeprosić, droga pani doktorowo, rzekła Zuzanna wyniośle. Jeżeli wyciągnie rękę do zgody, to jestem o tyle dobrą chrześcijanką, aby tę rękę uścisnąć. Nie jest ona osobą wesołą i przez całe życie słynęła z ponurego usposobienia. Jak ją widziałam po raz ostatni, miała już twarz porządnie pooraną zmarszczkami. Strasznie rozpaczała na pogrzebie pierwszego męża, co jej nie przeszkodziło wyjść ponownie za mąż w niespełna rok. Następna wiadomość, jaką tu widzę, dotyczy specjalnego kazania zeszłej niedzieli w naszym kościele. Piszą, że kościół był pięknie udekorowany. Przypomina mi to, że pan prior ogromnie nie lubi kwiatów w kościele, wtrąciła panna Kornelia. Zawsze mówiłam, że będą kłopoty, gdy ten człowiek przeprowadzi się tutaj z Lowbridge. Nie powinno się było wybrać go do starszyzny. Ten błąd drogo nas będzie kosztować, wierzajcie mi. Słyszałam, jak mówił, że jeżeli dziewczęta nadal będą ubierały ambonę tymi chwastami, to on przestanie przychodzić do kościoła. Kościół inaczej wyglądał, nim stary brodacz księżycowy przybył do Glen i na pewno będzie wyglądał lepiej, jak on się wreszcie stąd wyniesie, rzekła Zuzanna. Kto mu dał takie śmieszne przezwisko? Zapytała pani Blight. Chłopcy z Lowbridge. Zawsze go tak nazywali, odkąd pamiętam, droga pani doktorowo. Prawdopodobnie dlatego, że twarz ma okrągłą i czerwoną i stale nosi bokobrody. Nie daj Boże, aby usłyszał, że go tak nazywają. Pominąwszy jednak jego bokobrody, pani doktorowo, on sam nie posiada odrobiny rozsądku i zawsze ma jakieś głupie pomysły. Należy teraz do starszyzny. I podobno jest bardzo religijny. Doskonale pamiętam te czasy, droga pani doktorowo, jak przed 20 laty pasał swoją krowę na cmentarzu w Lowbridge. Zawsze przypominam sobie o tym, ile razy wygłasza kazanie. Wszystko już wyczytałam z gazety. Pozostałe wiadomości nie są ważne. Nigdy nie interesowałam się sprawami zagranicznymi. Kto to jest ten arcyksiąże, który został zamordowany? Co to nas może obchodzić? Zauważyła panna Kornelia, nie wiedząc o tym, że odpowiedź na jej pytanie los już sam przygotowuje. W krajach bałkańskich zawsze ktoś kogoś morduje albo daje się mordować. Taki jest normalny bieg rzeczy. I naprawdę nie wiem, dlaczego nasze gazety drukują takie głupstwa. Przedsięwzięcia za bardzo gonią za sensacją z tymi olbrzymimi nagłówkami. Ale muszę już iść do domu. Nie, Aniu, nie zatrzymuj mnie na kolacji. Marszałek gotów pomyśleć, że skoro nie ma mnie przy posiłku, widocznie nie warto w ogóle jeść. Zresztą, jak każdy mężczyzna. Muszę już iść. Na miłość boską, Aniu, kochanie, co się dzieje z tym kotem? Czy się wściekł? Istotnie, dok w tej samej chwili skoczył pod nogi panny Korneli, parsknął w jej stronę, po czym wypadł przez okno. O nie, staje się tylko znowu Mr. Hyde'em, co oznacza, że będziemy mieli deszcz jeszcze w nocy. Dok jest wspaniałym barometrem. Dzięki Bogu, że poszedł na włóczęgę zamiast do mojej kuchni, rzekła Zuzanna. Ja także pójdę zająć się kolacją. Teraz, kiedy na Złotym Brzegu mamy tyle gości, przygotowywanie posiłków nie jest rzeczą łatwą. Rozdział drugi. Poranna rosa. Za ogrodem okalającym dom na Złotym Brzegu pełno było młodych, osłonecznionych polanek poprzedzielanych kawałkami cienistych gaików. Rilla Blight leżała w hamaku pod wysoką sosną. Gertruda Oliver siedziała na pniu tuż przy niej, a Walter, rozciągnięty w całej okazałości na trawie, tonął w marzeniach o dawnych bohaterach i pięknościach ubiegłych stuleci, które w umyśle jego jeszcze ciągle żyły. Rilla była dzieckiem rodziny Blight i ciągle ją za dziecko uważano, bo nikt nie chciał uwierzyć, że powoli staje się dorosłą osobą. Miała prawie lat 15 i była tak wysoka jak Dee i Nan, a niemal tak piękna, za jaką uważała ją Zuzanna. Miała duże, marzycielskie, orzechowe oczy, mleczno-białą cerę, upstrzoną malutkimi złotymi piegami i delikatnie zarysowane brwi, nadające całej twarzy wyraz niemego zapytania, który skłaniał ludzi, a szczególnie młodych chłopców, do dziwnej ochoty udzielania na te nieme pytania odpowiedzi. Włosy jej były jedwabiste, wijące się, o odcieniu rudawo-kasztanowatym, a delikatny puszek nad górną wargą sprawiał wrażenie, jakby dobra wróżka przeciągnęła niechcący palcem podczas chrztu Rilli. Rilla, której najlepsi nawet przyjaciele nie zaprzeczali wrodzonej próżności, sama twierdziła, że twarz ma ładną, lecz martwiła się swą figurą i pragnęła bardzo, aby matka wreszcie pozwoliła jej nosić dłuższe suknie. Ta Rilla, która za dawnych dni, za czasów Doliny Tęczy, sprawiała wrażenie tłuściutkiego pulpeta, teraz była szczupła, a może nawet ręce i nogi miała trochę za chude. Jim i Shirley dokuczali jej zawsze, nazywając ją pająkiem. Powoli jednak Rilla, wyrastając, stawała się coraz zgrabniejsza. W ruchach jej było coś takiego, co sprawiało wrażenie, że Rilla nie chodzi, tylko tańczy. Była nieco rozpieszczona i odrobinę tymi pieszczotami zepsuta, lecz ogólnie uważano, że jest bardzo miłą dziewczyną, chociaż nie posiadała tej mądrości, co Nan i Dee. Panna Oliver, która właśnie od tego dnia miała wakacje, została zatrzymana na rok na Złotym Brzegu. Blightowie przyjęli ją, aby zrobić przyjemność Rilli, która była zakochana w swej nauczycielce i pragnęła, aby zamieszkały razem, dopóki dla panny Oliver nie znajdzie się jakiś inny pokój. Gertruda Oliver miała 28 lat i życie pozostawiło w jej duszy bolesne ślady. Była to dziewczyna przystojna, o smutnych, ciemnych oczach, ironicznym nieco zarysie ust i całej masie czarnych włosów opadających jej na skronie. Nie była piękna, lecz posiadała dziwny czar i jakaś tajemnica tchnęła z jej twarzy. Rilla uważała, że Gertruda jest przecudowna. Nawet jej chwilowe nastroje, ponure nieco i cyniczne, Rilla przyjmowała z entuzjazmem. Nastroje te jednak następowały tylko wówczas, gdy panna Oliver była zmęczona. Zazwyczaj była ona niezastąpioną towarzyszką i młodzież na Złotym Brzegu zapomniała o tym, że Gertruda była o tyle lat starsza. Walter i Rilla stanowili parę ulubieńców panny Oliver i darzyli ją najzupełniejszym zaufaniem, powierzając nauczycielce najskrytsze swe tajemnice, jak również zwierzając się jej ze swych pragnień i aspiracji. Gertruda wiedziała, że Rilla marzy o bawieniu się, o chodzeniu na przyjęcia i bale, jak Nan i Dee, i o posiadaniu pięknych wieczorowych toalet, jak i również całego zastępu wielbicieli. Koniecznie w liczbie mnogiej. Co do Waltera, to panna Oliver wiedziała, że napisał zbiór sonetów do Rosalii, to znaczy do Flory Meredith. I że poza tym pragnie otrzymać katedrę literatury angielskiej na jakiejś wyższej uczelni. Panna Gertruda znała jego namiętne uwielbienie piękna i nienawiści wszystkiego, co brzydkie. Znała jego dążenia i słabostki. Walter, jak zwykle, był najładniejszy spośród chłopców Złotego Brzegu. Panna Oliver z przyjemnością nań patrzyła, myśląc w duszy, że chciałaby bardzo mieć takiego syna. Puszyste, czarne włosy, błyszczące szare oczy i delikatne rysy twarzy. Poeta w każdym calu. Zbiór sonetów był istotnie rzeczą śmiałą i można go było uważać za doskonały, zważywszy, że sonety te napisał 20-letni chłopak. Panna Oliver nie była znawczynią poezji, lecz zdawała sobie sprawę, że Walter Blight posiada nieprzeciętny talent. Rilla kochała Waltera całym sercem. Nie dokuczał jej nigdy, jak to zwykle czynili Jim i Shirley. Nigdy nie nazywał jej pająkiem. Przydomek, jaki wymyślił dla niej, był Rilla Marilla, pochodzący z prawdziwego jej imienia Marilla. Imię to otrzymała w spadku po ciotce Maryli z Zielonego Wzgórza, lecz ciotka Maryla umarła jeszcze wówczas, gdy Rilla była mała i nie znała jej dobrze. Rilla zaś twierdziła, że nadane jej imię jest strasznie staromodne i przesadne. Dlaczego na przykład nie nazwali jej Berta, co było takie piękne i pełne godności, zamiast tego głupiego Rilla? Nie zwracała uwagi na przydomek Waltera, lecz nikt oprócz niego i panny Oliver nie mógł jej tak nazywać. Rilla Marilla w ustach Waltera brzmiało jakoś dziwnie melodyjnie, jak szmer wody w górskim strumieniu. Zwierzała się pannie Oliver, że gotowa jest nawet umrzeć za Waltera, gdyby to dla jego dobra było potrzebne. Rilla lubiła wyrażać się z emfazą, jak zresztą wszystkie dziewczęta w jej wieku, a największą goryczą przejmowała ją świadomość, że Walter opowiada więcej swych sekretów Dee niż jej. Uważa, że nie jestem jeszcze dość dorosła, aby rozumieć, skarżyła się pewnego razu pannie Gertrudzie. Ale ja doskonale rozumiem. Nigdy nie pisnęłabym przed nikim ani słowa, nawet pani bym nie powiedziała. Mogę opowiadać pani o swoich sprawach, ale jego tajemnic nie zdradzę. Ja mu mówię o wszystkim, nawet pokazywałam mu swój pamiętnik. Strasznie mnie boli, jak Walter milczy przede mną. Chociaż poezje swoje pokazuje mi zawsze i uważam, że są nadzwyczajne. Żyję ciągle nadzieją, że kiedyś będę tym dla Waltera, czym była Dora dla swego brata Wordsworta. Wordsworth nigdy nie napisał takich poezji jak Walter. Tennyson także. Tego bym nie powiedziała. Obydwaj napisali całe mnóstwo utworów, rzekła panna Oliver sucho, a widząc niemy wyrzut w oczach Rilli, dorzuciła pośpiesznie: ale jestem pewna, że Walter będzie wielkim poetą, może nawet najsławniejszym w Kanadzie, a ty, gdy dorośniesz, z pewnością staniesz się jego powiernicą. Jak leżał w szpitalu na tyfus w zeszłym roku, po prostu szalałam z rozpaczy, westchnęła Rilla z powagą. Nie chcieli mi powiedzieć, jaki jest jego stan, dopóki nie wyzdrowiał, ojciec im nie pozwalał. Całe szczęście, że nie wiedziałam, bo umarłabym chyba ze zmartwienia. Codziennie przed spaniem musiałam się wypłakać, ale czasami, dorzuciła z goryczą, lubiła mówić z goryczą, imitując ton panny Oliver, czasami mam wrażenie, że Walter więcej dba o wtorka niż o mnie. Wtorek był jednym z psów na Złotym Brzegu, a otrzymał to imię dlatego, że przybył na Złoty Brzeg we wtorek. A w owym dniu właśnie Walter kończył czytać Robinsona Crusoe. Wtorek właśnie był własnością Jima, lecz przywiązany był również bardzo do Waltera. Zazwyczaj lubił leżeć przy nim z nosem wsuniętym pod jego pachę, poruszając radośnie ogonem, ilekroć Walter go pogłaskał. Wtorek nie był ani szkockim owczarkiem, ani też seterem czy pudlem. Był sobie takim, jak mówił Jim, autentycznym kundlem. Bardzo autentycznym, dodawali złośliwi ludzie. Istotnie, wtorek nie miał wspaniałego wyglądu. Czarne łaty biegły przez żółty grzbiet i jedna z nich zachodziła aż na oko. Uszy miał dziwnie wystrzępione, bo trzeba wyjaśnić, że wtorek nie zawsze wychodził zwycięsko z rozgrywek honorowych. Posiadał jednak wielką zaletę. Zdawał sobie sprawę, że nie wszystkie psy mogą być piękne, mądre czy bohaterskie, lecz wiedział dokładnie, że każdy pies może kochać. Wiedział, że od czasu, jak psy istnieją na świecie, w piersi każdego z nich bije oddane i pełne wierności serce. W brązowych oczach wtorka odzwierciedlała się głębia jego psiej duszy, której posiadania niektórzy ludzie psom odmawiają. Wszyscy na Złotym Brzegu lubili wtorka, nawet Zuzanna, aczkolwiek wtorek niejednokrotnie narażał się pannie Baker, wsuwając się do jej pokoju i lokując wygodnie na jej łóżku. Rilla tego popołudnia nie była w nastroju do jakichkolwiek sprzeczek. Czyż czerwiec nie był cudownym miesiącem? Zagadnęła, spoglądając sennie na srebrzyste obłoki zwieszone ponad Doliną Tęczy. Mieliśmy takie bajkowe czasy i taką cudowną pogodę. Jednym słowem, było cudownie pod każdym względem. Ja się trochę inaczej na to zapatruję, rzekła panna Oliver z westchnieniem. Uważam to za coś złowróżbnego. Dobro jest darem bogów, pewnym rodzajem wynagrodzenia za to, co ma nastąpić. Tak często już się z tym stykałam, że nie lubię, gdy ludzie mówią, że im jest dobrze. Mimo to jednak czerwiec naprawdę był cudowny. Oczywiście nie był bardzo podniecający, rzekła Rilla. Jedyną sensacją, jaką mieliśmy w Glen od lat wielu, było zemdlenie panny Met w kościele. Czasami chciałabym, aby nastąpiło coś dramatycznego, coś, o czym długo można myśleć. Lepiej nie życz sobie tego. Dramaty zawsze komuś niosą gorycz. Będziecie mieli piękne, wesołe lato, a ja będę się nudzić w Lowbridge. Często będzie pani stamtąd wyjeżdżać, nieprawdaż? Zapowiada się kilka zabaw tego lata, chociaż przypuszczam, że w tym nie będę brała udziału jak zwykle. Czy to nie straszne, że ciągle uważają mnie za małą dziewczynkę? Zdążysz jeszcze być dorosłą, Rillo. Niech lepiej dzieciństwo twoje trwa jak najdłużej. I tak zbyt szybko ono mija. Wkrótce zakosztujesz życia aż do przesytu. Zakosztuję życia. Ja bym chciała je pochłaniać, zawołała Rilla ze śmiechem. Pragnęłabym wszystkiego, wszystkiego, co tylko dziewczyna posiąść może. W przyszłym miesiącu skończę 15 lat i wtedy nikt już chyba nie powie, że jestem dzieckiem. Słyszałam kiedyś, że lata między 15 i 19 rokiem są najlepszymi latami w życiu dziewcząt. Postaram się, aby te kilka lat wykorzystać jak najlepiej, tylko na zabawę. Nie ma sensu myśleć o tym, co będziesz robić. Plany rzadko kiedy się urzeczywistniają. Ale nie plany zabaw, zaprotestowała Rilla. O niczym nie myślisz, tylko o zabawach, głuptasku, rzekła panna Oliver pobłażliwie. Zresztą, cóż to znaczy 15 lat? Zamierzasz wstąpić do jakiejś szkoły tej jesieni? Nie, ani w tym roku, ani w żadnym. Po prostu nie mam ochoty. Nigdy nie interesowałam się tymi wszystkimi ologiami i izmami, za którymi tak szaleją Nan i Di. Już 5 z nas studiuje. Uważam, że wystarczy. Jedna osoba w rodzinie może być nieukiem. Niech sobie już ja tym nieukiem będę, bylebym była ładna, powabna i miała powodzenie. Nie chcę być mądra. Nie posiadam żadnego talentu i nie ma pani pojęcia, jak mi z tym wygodnie, bo nikt ode mnie zbyt wiele nie wymaga. Nie mam również najmniejszego pociągu do gospodarstwa czy gotowania. Nie lubię szyć i ścierać kurzu, a nawet Zuzanna nie może mnie nauczyć pieczenia małych ciasteczek. Ojciec powiada, że nie przędę, nie orzę, tylko jestem nietykalną lilią w rodzinie. Kończyła Rilla, śmiejąc się głośno. Jesteś zbyt młoda, aby już zakończyć swą edukację, Rillo. Och, mama przejdzie ze mną kurs literatury na przyszłą zimę. To odświeży jej dyplom. Na szczęście lubię czytać. Proszę nie patrzeć na mnie z taką troską i rozczarowaniem, moja najdroższa. Nie chcę być trzeźwa i rozsądna, kiedy wszystko jest takie różane i tęczowe. Na przyszły miesiąc skończę 15, na przyszły rok 16, a za 2 lata 17. Czy może być coś bardziej czarującego? Odstukaj, rzekła Gertruda Oliver na pół śmiechem, na pół z powagą. Odstukaj w niemalowane drzewo. Rillo Marillo. Rozdział 3. W poświacie księżyca. Rilla, która zawsze, nawet we śnie, się uśmiechała, ziewnęła teraz, przeciągnęła się i uśmiechała do Gertrudy Oliver. Panna Oliver przyjechała poprzedniego dnia z Lowbridge i pozostała tu, aby wybrać się na zabawę zapowiedzianą na dzień następny w świetlicy przystani Czterech Wiatrów. Nowy dzień puka do naszego okna. Ciekawa jestem, co nam z sobą przyniesie. Panna Oliver lekko zadrżała. Nigdy nie witała dnia z takim entuzjazmem, jak to czyniła Rilla. Życie przekonało ją, że każdy dzień może przynieść najbardziej nieoczekiwane i niemiłe niespodzianki. Mam wrażenie, że najprzyjemniejszą rzeczą następujących dni jest świadomość tego, co przyniosą. Ciągnęła dalej Rilla. Przyjemnie jest obudzić się w taki cudowny, złocisty poranek i być ciekawym, jaką to niespodziankę dzień nam zgotuje. Zazwyczaj myślę o tym przez 10 minut, nim wstanę, imaginując sobie najpiękniejsze rzeczy, które mogą się zdarzyć przed nocą. Lękam się, że coś bardzo nieoczekiwanego dzisiaj nas czeka, rzekła Gertruda. Mam wrażenie, że poczta przyniesie wiadomość o wojnie między Niemcami i Francją. O tak, rzekła Rilla niepewnie. To byłoby straszne, ale właściwie nas ta sprawa nie dotyczy, prawda? Sądzę, że wojna byłaby prawdziwą sensacją. Panno Gertrudo, czy mam włożyć dzisiaj wieczór białą suknię, czy tę nową zieloną? Zielona jest o wiele ładniejsza, oczywiście, ale boję się ją włożyć na taką eskapadę, bo jeszcze mi się zniszczy. A uczesze mnie pani modnie? Wszystkie dziewczęta z Glen czeszą się strasznie po staroświecku, więc moja fryzura wywołała sensację. Jakim sposobem przekonałaś mamę, żeby pozwoliła ci iść na zabawę? O, Walter ją przekonał. Wiedział, że będę zrozpaczona, jeśli nie pójdę. To jest właściwie mój pierwszy dorosły występ, panno Gertrudo. I już od tygodnia nie spałam, myśląc wciąż o tym. Jak dzisiaj rano zobaczyłam słońce, to o mało nie fiknęłam koziołka z radości. Przecież to byłoby straszne, gdyby deszcz padał. Myślę jednak, że włożę tę zieloną sukienkę. Zaryzykuję. Chcę wyglądać możliwie najładniej na mojej pierwszej zabawie. Zresztą ona jest nieco dłuższa od białej. Włożę także moje srebrne pantofelki. Pani Ford przysłała mi je na gwiazdkę i do tej pory nie miałam okazji ich nosić. Są prześliczne. O, panno Gertrudo, mam nadzieję, że jacyś chłopcy zaproszą mnie do tańca. Naprawdę umarłabym z rozpaczy, gdyby nikt mnie nie zaprosił i gdybym musiała przez cały wieczór podpierać ściany. Oczywiście Karol i Jerry nie będą tańczyć, bo są synami pastora, więc nawet na nich liczyć nie mogę. Będziesz miała mnóstwo partnerów. Wszyscy chłopcy z portu przyjdą. Będzie na pewno więcej chłopców niż dziewcząt. Strasznie się cieszę, że nie jestem córką pastora, zaśmiała się Rilla. Biedna Flora wściekła się, że nie będzie mogła tańczyć dzisiaj, bo Una nie dba o to. Ona nigdy nie przepadała za tańcem. Ktoś powiedział Florze, że te panny, które nie tańczą, będą miały dość dużo roboty w kuchni. Powinna pani była widzieć jej minę. Na pewno większą część wieczoru przesiedzą z Jimem na skałach. Wie pani, że mamy wszyscy iść pieszo aż do małego strumyka w pobliżu wymarzonego domku, a potem popłyniemy łodziami do latarni morskiej? Czy to nie będzie boskie? Gdy miałam lat 15, tak samo wypowiadałam się zawsze w superlatywach, zauważyła panna Oliver z lekkim przekąsem. Myślę, że zabawa zapowiada się przyjemnie dla młodzieży, bo ja osobiście przygotowana jestem na nudy. Żaden z tych młodych chłopców nie będzie chciał tańczyć ze starą panną. Może Jim i Walter zatańczą ze mną raz dla przyzwoitości. Nie będę miała nawet z kim porozmawiać. To też nie dziw się, że nie mówię o zabawie z takim entuzjazmem jak ty. A czy pani źle się bawiła na swoim pierwszym balu, panno Gertrudo? Przypominam sobie, że okropnie. Byłam onieśmielona i nikt nie poprosił mnie do tańca, z wyjątkiem jednego chłopca, który był jeszcze bardziej nieśmiały ode mnie. Za tę nieśmiałość znienawidziłam go i prawdopodobnie dlatego drugi raz już mnie nie poprosił. Ja nie miałam prawdziwego dzieciństwa, Rillo. Wielka to strata w życiu i dlatego też chciałabym, abyś ty miała piękną i szczęśliwą młodość. Mam nadzieję, że pierwsza twoja zabawa będzie czymś takim, co wspominać będziesz z przyjemnością przez całe życie. Wczoraj śniło mi się, że byłam na balu i nagle zauważyłam, że jestem w szlafroku i w rannych pantoflach, westchnęła Rilla. Obudziłam się z przerażeniem. Przypomina mi się mój straszny sen, szepnęła panna Oliver w zamyśleniu. Był to jeden z tych snów, które miewam często. Są one tak wyraźne jak rzeczywistość. A co się pani śniło? Stałam na stopniach werandy, tutaj na Złotym Brzegu, spoglądając na dalekie pola Glen. Nagle w dali ujrzałam długą, srebrzystą, połyskującą falę pokrywającą pola. Fala ta zbliżała się z każdą chwilą jak fala morska, która czasami zalewa wybrzeże. Po pewnym czasie całe Glen zostało przez nią pochłonięte. Pomyślałam, chyba fale te nie zbliżają się do Złotego Brzegu. Ale one szły bliżej i bliżej, tak szybko, że nim zdołałam spostrzec, były już u moich stóp i wszystko zabrały. Nie było nic, prócz wzburzonej wody w miejscu, gdzie dawniej było Glen. Chciałam się z tej wody wydostać, lecz nagle dostrzegłam, że brzeg mojej sukni jest splamiony krwią. Obudziłam się z drżeniem. Nie lubię takich snów. Sen ten był jakimś przykrym znakiem. Takie wyraźne sny zazwyczaj mi się sprawdzają. To chyba nie znaczy, że nadejdzie jakaś burza ze wschodu i dzięki niej bal się nie odbędzie, mruknęła Rilla z zaniepokojeniem. Niepoprawna piętnastolatka, rzekła panna Oliver sucho. Nie, Rillo Marillo, nie sądzę, aby groziło aż takie niebezpieczeństwo. Na Złotym Brzegu od kilku dni panowała atmosfera naprężonego wyczekiwania. Tylko Rilla, zajęta własnym życiem, nie zdawała sobie z tego sprawy. Doktor Blight ponuro spoglądał z ponad gazety, prawie nic nie mówiąc. Jim i Walter interesowali się ogromnie nowinami, które gazety przyniosły. Jim z podnieceniem odszukał Waltera tego wieczoru. Chłopcze, Niemcy wypowiedziały wojnę Francji. To znaczy, że Anglia prawdopodobnie też będzie wojować. A jeżeli tak, to dawny twój wyimaginowany srokaty kobziarz zjawi się wreszcie. To nie była wcale imaginacja, odparł spokojnie Walter. Było to raczej przeczucie, wizja. Jim, ja naprawdę widziałem go przez chwilę tego wieczoru przed laty. Myślisz, że Anglia będzie wojować? Wówczas wszyscy pójdziemy na pomoc, zawołał Jim wesoło. Nie pozwolimy chyba, aby stara, siwa matka północnych mórz walczyła sama, nieprawdaż? Ty nie będziesz mógł pójść, bo po tym tyfusie jeszcze nie przyszedłeś do siebie. Wstydzisz się, co? Walter nie odpowiedział, czy mu wstyd, czy nie. Spoglądał tylko w milczeniu w przestrzeń ciągnącą się ponad polami Glen, aż po błękitną przystań. Jesteśmy wilczętami. Musimy ostrzyć zęby i gryźć, gdy wróg zawadzi o naszą rodzinną ziemię. Ciągnął wesoło Jim, targając swe złote włosy drobną, opaloną dłonią. Dłonią urodzonego chirurga, jak mawiał często jego ojciec. Co to będą za przygody? Ale przypuszczam, że Grey czy któryś z tych ostrożnych, starych facetów będą debatowali do 11:55. Wstyd byłby doprawdy, żeby mieli wystawić Francję do wiatru. Ale jeśli tego nie zrobią, będzie heca. No, najwyższa już pora wyruszyć na tę zabawę do latarni. Wyszedł gwiżdżąc stu kobziarzy i ja, a Walter stał przez dłuższy czas oniemiały na miejscu. Na czole jego uwidoczniła się głęboka zmarszczka. Wszystko to nastąpiło z szybkością gromu. Jeszcze kilka dni temu nikt nie pomyślałby o czymś podobnym. I teraz nie należało myśleć. Jakieś wyjście się znajdzie. Wojna była straszną, obrzydliwą rzeczą. Zbyt straszną i zbyt ohydną, aby mogła się zdarzyć w XX wieku między cywilizowanymi narodami. Sama myśl o tym była ohydna w porównaniu z pięknem życia. Walter nie będzie myślał o wojnie, stanowczo wyrzuci ją z pamięci. Jakie piękne było Glen w swej sierpniowej dojrzałości z łańcuchem cienistych, starych zaścianków, szmaragdowych łąk i kwiecistych ogrodów. Niebo w blasku zachodzącego słońca było jak wielka, złocista perła. Na horyzoncie, ponad przystanią, srebrzyło się wschodzącym księżycem. Powietrze przesiąknięte cichutkimi szmerami, senny gwizd rażki, cudowny, posępny, miękki podmuch wiatru w gałęziach drzew. To wszystko mieszało się z wesołym śmiechem dochodzącym z okien pokojów, w których dziewczęta ubierały się na zabawę. Świat pogrążył się w oszalałym cudzie dźwięku i barwy. Będzie myślał tylko o tym i o tej głębokiej, subtelnej radości, która mu to wszystko daje. W każdym razie nikt nie oczekuje, bym poszedł, przebiegło mu przez myśl. Jak powiedział Jim, tyfus odbiera człowiekowi siły. Rilla wychyliła się przez okno swego pokoju, ubrana na zabawę. Żółty bratek wysunął jej się z włosów i upadł na trawę, niby złocista spadająca gwiazda. Chciała go podnieść, lecz pomyślała, że nie warto, bo przecież panna Oliver całe mnóstwo bratków wpięła w jej włosy. Jaki cudowny spokój. Będziemy mieli piękną noc. Wie pani, panno Gertrudo? Zdaje mi się, że słyszę te stare dzwoneczki w Dolinie Tęczy. Wiszą już tam od 10 lat. Dźwięk ich pod wpływem wiatru przypomina mi ową muzykę, którą Adam i Ewa słyszeli w raju utraconym Miltona, odparła panna Oliver. Świetnie bawiliśmy się w Dolinie Tęczy, gdy byliśmy jeszcze dziećmi, zauważyła Rilla marząco. Obecnie nikt już w Dolinie Tęczy się nie bawił. Cisza tam panowała zupełna w pogodne letnie wieczory. Walter lubił tam czytać czasami. Jim i Flora umawiali się tam zazwyczaj, a Jerry i Nan przychodzili, by toczyć niekończące się spory i dyskusje na poważne tematy, co stanowiło ich ulubioną formę zakochania. Rilla upodobała tam sobie leśną dolinkę, gdzie snuła swe dziewczęce marzenia. Muszę jeszcze przed wyjściem wpaść do kuchni i pokazać się Zuzannie. Nigdy by mi nie wybaczyła, gdybym o niej zapomniała. Pobiegła do zacienionej kuchni na Złotym Brzegu, gdzie Zuzanna zajęta była prozaicznym cerowaniem pończoch. Chciała starą piastunkę oczarować swym wyglądem. Miała na sobie zieloną sukienkę, przybraną różowymi wianuszkami ze stokrotek. Na nogach jedwabne pończochy i srebrne pantofelki. We włosy wpięła jej panna Oliver złociste bratki, które opadały aż na szyję. Była tak piękna, młoda i powabna, że nawet kuzynka Zofia Crawford nie mogła powściągnąć swego zachwytu. A trzeba wiedzieć, że kuzynka Zofia Crawford rzadko kiedy zachwycała się czymkolwiek. Zofia pogodziła się z Zuzanną, albo też może starały się nie pamiętać o dawnych waśniach od chwili, gdy pani Crawford zamieszkała w Glen i przychodziła często wieczorami w odwiedziny do sąsiedztwa. Zuzanna nie zawsze witała ją z radością, bo kuzynka Zofia nie zaliczała się do najsympatyczniejszych towarzyszek. Niektóre wizyty są wizytami, a niektóre wizytacjami, droga pani doktorowo, powiedziała raz Zuzanna, pragnąc zaznaczyć, że wizyty kuzynki Zofii należą do tej drugiej kategorii. Kuzynka Zofia miała podłużną, bladą, pomarańczową twarz, długi, cienki nos, długie, cienkie wargi i bardzo długie, chude, blade ręce, zazwyczaj skrzyżowane z rezygnacją na chudym biuście. Wszystko, co było jej własnością, wydawało się długie, cienkie i blade. Spojrzała ponuro na Rille Blight i rzekła ze smutkiem – czy to pani własne włosy? – Ach tak! – Naturalnie! – zawołała Rilla oburzona. – Ach tak! – westchnęła.